Wyobraźmy sobie człowieka, który w wieku, uwaga, 75 lat dostaje nagle propozycję, by popełnić całkowite, wiesz, społeczne, ekonomiczne i tożsamościowe samobójstwo.
Mhm, tak to dokładnie wygląda z boku.
No właśnie. Ma zostawić dosłownie wszystko, co gwarantuje mu przetrwanie i wyruszyć w miejsce, którego na oczy nie widział. Nie ma mapy, nie dostaje żadnych gwarancji, a jedyne, na czym może się oprzeć, to obietnica czegoś, no, czegoś, czego w żaden racjonalny sposób nie da się zweryfikować.
Prawda.
I kiedy próbujemy to przełożyć na dzisiejsze realia, to brzmi jak scenariusz absolutnej katastrofy. Ale w starożytnych tekstach, które dzisiaj bierzemy na warsztat, to jest punkt wyjścia do jednej z najważniejszych historii w dziejach ludzkości.
To brutalne odcięcie od korzenia, którym wspominasz, jest absolutnie fundamentalne dla zrozumienia, co tam się, no właściwie, wydarzyło. Dzisiejsza analiza opiera się na wykładzie doktora Kenneta Matthewsa.
Zgadza się.
Obejmuje to rozdziały od 12 do 14 Księgi Rodzaju, gdzie, wiesz, śledzimy te pierwsze kroki Abrahama, wtedy jeszcze znanego pod imieniem Abram. Ale żeby w ogóle pojąć skalę tego wydarzenia, musimy nakreślić szerszy kontekst.
Jasne, to zróbmy to.
Bo wcześniejsze rozdziały opisują to, co wydarzyło się pod wieżą Babel. Tam ludzkość próbowała zbudować takie potężne imperium, opierając się wyłącznie na własnej sile, technologię i, co tu ukrywać, gigantycznej pysze.
Tak, to był ten ich wielki projekt centralizacji, prawda?
Dokładnie. Chciano skupić wszystkich w jednym miejscu. Reakcja na to była drastyczna, znaczy rozproszenie i pomieszanie języków. I teraz uwaga, wezwanie Abrama to jest zmiana strategii o 180 stopni.
Czekaj, czyli zamiast pracować z masą, z całą populacją.
Właśnie. Zamiast operować na poziomie całej, zepsutej populacji, uwaga zostaje skupiona na jednostce. Z jednego człowieka ma powstać nowy naród, którego celem, i to jest kluczowe, nie jest wcale dominacja, ale przyniesienie błogosławieństwa całemu światu.
Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Bo to wszystko brzmi przepięknie w teorii, ale w praktyce koszty tej operacji były wręcz gigantyczne.
O tak, niewyobrażalne dla nas dzisiaj.
Mówimy tu o fizycznej trasie, która, wiesz, nawet w dzisiejszych czasach budzi ogromny respekt. Z materiałów wynika, że Abram wyrusza ze starożytnego Ur.
Czyli to są tereny dzisiejszego południowego Iraku.
Dokładnie. I idzie stamtąd z ojcem Terachem do Haranu w północnej Turcji. To jest pokonanie około 600 mil.
Kawał drogi.
A potem, już jako starzec, decyduje się na kolejne 400 mil na południe w stronę Kanaanu, czyli łącznie 1000 mil marszu. Ale szczerze, to wcale nie ta odległość jest tutaj najbardziej przerażająca.
A co według ciebie jest?
No ten tekst źródłowy mówi o porzuceniu trzech koncentrycznych kręgów bezpieczeństwa. Ojczyzny, klanu i wreszcie najbliższej rodziny.
Z perspektywy starożytnego Bliskiego Wschodu to było pozbawienie się wszystkiego. To oznaczało bycie de facto wyjętym spod prawa.
Żadnej ochrony, tak.
Jasne, bo ojczyzna zapewniała tę kulturową tożsamość, klan dawał ochronę militarną, to znaczy jeśli ktoś cię skrzywdził, twój klan gwarantował zemstę, to odstraszało napastników.
Brzmi jak starożytne ubezpieczenie na życie.
Bardzo trafne. Z kolei dom ojca to było bezpieczeństwo czysto ekonomiczne, majątek, dziedzictwo. I Abram musiał z tego potrójnego pancerza wyjść, stanąć zupełnie nagi wobec świata.
I co dostaje w zamian? Bo logicznie rzecz biorąc, to zakrawa na absurd.
Dostaje obietnicę.
No właśnie. Obietnicę ziemi, której nigdy nie widział. Bogactwa, którego nie ma. I potomstwa podczas, gdy jego żona Sara jest bezpłodna. A z tego, co wiemy z dalszych tekstów, na syna poczekają jeszcze całe 25 lat.
Mm.
Szukając jakiejś współczesnej analogii, to tak jakbyśmy wzięli kogoś na najwyższym bezpiecznym stanowisku w Radzie Nadzorczej ogromnej korporacji i nagle ten człowiek rzuca to wszystko z dnia na dzień, żeby założyć startup.
Ryzykowne.
Gardzo. Tylko, że tutaj nie ma biznesplanu, Nie ma inwestorów, analityków, jest po prostu wizja. Podejmuje decyzję, ryzykując oszczędności, stabilność, wręcz życie rodziny. Zastanawiałem się nad tym długo.
I do jakich wniosków doszedłeś?
Czy patrząc na to chłodnym okiem z boku, to jest dowód na absolutną, heroiczną wiarę, czy może przejaw skrajnej, po prostu nieodpowiedzialnej lekkomyślości? Takiej, która normalnie skończyłaby się tragedią.
To, co jest tutaj fascynujące, to sama struktura hebrajskiego tekstu tej obietnicy. To jest ten klucz do dylematu, o którym mówisz.
To znaczy?
Kiedy czytamy ten fragment, uderza niezwykłe nagromadzenie czasowników w pierwszej osobie liczby pojedynczej ze strony Boga jako inicjatora. Ja wskażę, ja uczynię cię wielkim narodem, ja będę błogosławił.
Aha, czyli cała odpowiedzialność była przerzucona?
Dokładnie. To w ogóle nie był bilateralny kontrakt, gdzie, wiesz, Abram miał przynieść strategię przetrwania, a w zamian dostać nagrodę. Inicjatywa, cała moc sprawcza leżała po jednej stronie.
A rola Abrama?
Była niezwykle prosta, choć trudna. Miał zrobić pierwszy fizyczny krok, wykonać ruch. I na początku faktycznie widzimy, że ta ufność działa, bo po przybyciu na miejsce buduje ołtarze w Sychem.
To jest gdzieś 35 mil na północ od Jerozolimy, prawda?
Zgadza się. Buduje też w Betel, zaznacza terytorium aktami lojalności, a pamiętajmy, że dookoła mieszkają wrogie, obce ludy.
Jasne. I w tym momencie, w każdym normalnym scenariuszu filmowym, ta narracja o wielkim bohaterze wiary powinna już, wiesz, gładko zmierzać do pięknego, szczęśliwego finału. Ale starożytne teksty potrafią być brutalnie szczere.
Oj tak, nie owijają w bawełnę.
Nagle bum... Cała ta ufność uderza w ścianę. W Kanaanie wybucha potężny głód. I co robi nasz bohater? Abram natychmiast, bez wahania, ucieka do Egiptu. I w naszej analizie to jest absolutnie fascynujący punkt zwrotny.
Dlaczego tak uważasz?
Bo opadają maski. Wzniosła duchowość zostaje kompletnie zmiażdżona przez ten najprostszy, najbardziej zwierzęcy instynkt przetrwania. Strach przejmuje stery. I to tak na 100%.
Ta reakcja, wiesz, tłumaczy w dużej mierze mechanikę ówczesnego świata. Kanaan był regionem całkowicie uzależnionym od deszczu. Nie było deszczu, była katastrofa.
A Egipt?
Egipt to był starożytny cud inżynierii rolniczej. Dzięki wylewom Nilu on zupełnie uniezależnił się od kaprysów pogody. To był po prostu wielki spichlerz całego Bliskiego Wschodu.
Więc ta ucieczka miała sens z pragmatycznego punktu widzenia.
Miała. Ale wchodząc na terytorium tego imperium, Abram zdawał sobie sprawę z tamtejszego, bardzo specyficznego kodeksu.
Czekaj, masz na myśli kwestię jego żony, tak?
Właśnie. Jeśli faraon albo jacyś urzędnicy zobaczyli piękną kobietę, mieli absolutne prawo wziąć ją do haremu. Jeśli była mężatką, pojawiał się prawny problem.
I jak to rozwiązywano?
Niezbyt finezyjnie. Zabijano męża, kobieta stawała się wdową i można ją było legalnie poślubić. Abram dobrze wiedział, że jako cudzoziemiec, bez żadnej ochrony ze strony klanu, jest na szczycie listy do egzekucji.
Powiem ci, mam z tym fragmentem ogromny problem. Serio.
Co cię tak uwiera?
No pomyśl. Bohater tej historii, człowiek, który sekundę wcześniej zaryzykował całe swoje życie dla wielkiej idei, nagle z panicznego strachu knuje jakąś intrygę na poziomie podrzędnego, no, oszusta. Prosi żonę, żeby udawała jego siostrę.
Mm-hmm.
I skutek jest opłakany. Faraon faktycznie zauważa urodę Sary i bierze ją do królewskiego haremu. Bądźmy brutalnie szczerzy. Zaraz, czyli bohater tej historii de facto sprzedaje swoją żonę do królewskiego haremu, żeby ratować własną skórę, a na koniec jeszcze na tym zarabia.
Bo dostaje dary, tak?
Dokładnie. Stada bydła, niewolników, srebro. Jak to w ogóle ma się do bycia błogosławieństwem dla innych? Przecież to jest moralne dno, to psychologiczna kompromitacja.
Owszem, to upadek. Obnaża słabość jednostki w zderzeniu z wielkim systemowym mechanizmem imperium. Ale musimy się zagłębić w to, czym właściwie był harem w Egipcie.
Znowu jakiś kontekst historyczny?
Tak, bo to rzuca nowe światło na zagrożenie. Harem to wcale nie była instytucja nastawiona tylko czy nawet głównie na hedonizmy. To była precyzyjnie skonstruowana polityczna maszyna.
W jakim sensie?
Biorąc kobiety z różnych stron, od różnych narodów, faraon budował sieć sojuszy, pieczętował traktaty, wzmacniał swoją dynastię. Ale z perspektywy tej boskiej obietnicy z Księgi Rodzaju, zamknięcie Sary w haremie to była absolutna katastrofa.
A no tak, obietnica potomstwa.
Oczekiwano potomka z czystej linii. Ciąża Sary w pałacu faraona bezpowrotnie zniszczyłaby ten plan, złamałaby obietnicę. I dlatego przy tej całkowitej bierności i, no, tchórzostwie Abrama interweniuje wyższa instancja.
Bóg zesyła plagi.
Dokładnie. Zsyła choroby na dom faraona z jednym konkretnym celem. Fizycznie uniemożliwić relacje intymne i uchronić Sarę przed skutkami decyzji męża.
Czekaj. O, wow. To jest niesamowite, bo to by oznaczało, że ten boski plan przetrwał w tamtym momencie nie dzięki wierze bohatera, tylko, wiesz, wręcz pomimo jego totalnego upadku.
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, widać fascynującą ironię teologiczną. Ostatecznie faraon wzywa Abrama, robi mu awanturę i wyrzuca z kraju, ale Abram wyjeżdża z tym całym bogactwem.
I jaka tu ironia?
Przypomnijmy sobie słowa z 12 rozdziału. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławią, a tym, którzy ci złorzeczą, ja będę złorzeczył.
Jasne?
Faraon wyrzuca Abrama, traktuje jak zagrożenie. W starożytności wypędzenie kogoś to była forma odrzucenia, de facto przekleństwa. I w odpowiedzi faraon otrzymuje plagi. Co więcej.
Słucham.
Ten epizod to literacki zwiastun. Wyprzedza historię o setki lat. Przecież potem Izraelici, za czasów Mojżesza, znów z powodu głodu trafią do Egiptu.
Aha.
Znowu będą plagi zsyłane na faraona i znów wyjdą obładowani egipskim bogactwem. To jest taki powtarzalny cykl historyczny.
Abram i jego bratanek Lot mają potężny majątek. I tutaj robi się naprawdę ciekawie.
Bo natura ludzka daje o sobie znać.
Właśnie. To nagłe wzbogacenie wcale nie daje im stabilizacji, ale staje się wręcz katalizatorem głębokiego pęknięcia. Tego bogactwa jest tyle, że pastwiska okazują się za małe. I co się dzieje? Pasterze Abrama i pasterze Lota zaczynają po prostu wojnę o zasoby.
To jest niezwykle ryzykowny moment. Tekst precyzyjnie zaznacza, wiesz, mówi, Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w tym kraju. To zdanie to nie jest przypadek.
Ostrzeżenie.
Tak, przypomnienie, że oni nie są sami, dookoła mają wrogie ludy, które bacznie patrzą im na ręce. Wewnętrzny konflikt w klanie, gdy są tylko imigrantami, to niemalże samobójstwo. Wystawiają się na tacy.
To mi znowu przypomina tę korporacyjną analogię. Dwóch wspólników zaczynało w garażu, nagle pojawiają się ogromne pieniądze i zamiast, wiesz, chronić firmę, zaczynają walczyć o udziały.
Zgadza się.
Są kompletnie zaślepieni, nie widzą, że wokół nich krąży bezwzględna konkurencja, która tylko czeka na błąd, żeby dokonać wrogiego przejęcia. Ale Abram...
zachowująco dojrzane.
Jakby to upokorzenie w Egipcie wyryło mu w głowie jakąś solidną lekcję. Jako starszy mógł dyktować warunki, a on mówi do Lota. Słuchaj, wybieraj pierwszy. Idziesz w prawo, to ja w lewo.
A reakcja Lota to jest... no, absolutne studium chciwości. Tekst opisuje, jak on patrzy na tę równinę Jordanu, widzi piękny teren z mnóstwem wody i uwaga, pojawia się porównanie, że to miejsce było jak ziemia egipska.
Znowu ten Egipt.
Lot patrzy przez pryzmat tego komfortu, który ledwie opuścili. Szuka bezpieczeństwa opartego na tym, co po prostu widzi przed oczami. Dla autora Księgi Rodzaju to poddanie się żądzy posiadania jest jak bałwochwalstwo.
I całkowicie usypia jego czujność moralną, prawda?
Zdecydowanie. Wybiera okolice Sodomie i Gomory, kompletnie ignorując fakt, że lokalni mieszkańcy byli już wtedy znani z absolutnej, no wręcz skrajnej niegodziwości.
Ekonomia i perspektywa zysku z Gomu głuszyły kompas moralny. Widział wodę, nie widział patologii.
I to z kolei uruchawia taki potężny motyw teologiczny, teologię separacji. Widzimy to przez całą Księgę Rodzaju. Oddzielenie światła od ciemności, Seta od Kaina, później Izaaka od Izmaela.
Więc teraz czas na oddzielenie Abrama od Lota.
Lot z jego ambicjami musiał zostać oddzielony. Bóg zawęża i oczyszcza tę linię. Zauważ, że Bóg ponownie odzywa się do Abrama dopiero po tym rozstaniu. Wtedy obiecuje mu potomstwo liczne jak pył ziemi.
Tyle, że zanim do tego dojdzie, ten egoizm Lota sprowadza na wszystkich, no, gigantyczne problemy. bo nie da się po prostu zignorować zła w okolicy i liczyć kasy.
Niestety, rzeczywistość upomni się o swoje.
Decyzja Lota błyskawicznie wciąga go w międzynarodowy konflikt. Koalicja wschodnich królów atakuje, rozbija zachodnią, niszczy Sodomę i porywa Lota razem z całym jego dobytkiem. I Abram znowu musi zmienić maskę.
Z pasterza i rozjemcy staje się dowódcą wojennym. To jest bardzo ważny moment. Po raz pierwszy w tekście Abram zostaje nazwany Hebrajczykiem.
Co to właściwie znaczyło wtedy?
Są dwie teorie. Jedna, ta prosta, to odwołanie do przodka imieniem Eber, ale druga, znacznie ciekawsza w kontekście Bliskiego Wschodu, wiąże to słowo z terminem na kogoś żyjącego na marginesie, migranta, wyrzutka, przekraczającego granicę.
I ten przybysz z marginesu pokazuje nagle ogromną siłę.
Zbiera ponad 300 własnych przeszkolonych ludzi, dołącza sojuszników, ściga tę wielką armią daleko na północ i rozbija ich w nocnym ataku. Uwalnia Lota i odzyskuje cały majątek.
Ale po tym spektakularnym zwycięstwie mamy scenę, która jest po prostu kosmiczna. Zderzenie dwóch kompletnie różnych systemów wartości. Abram spotyka na drodze powrotnej dwóch władców.
Melchizedeka i króla Sodomy.
Właśnie. Pierwszy, Melchizedek, król Salem dzisiejszej Jerozolimy, pojawia się znikąd. Jest też kapłanem Boga Najwyższego. Przynosi chleb, wino i błogosławi Abrama. A Abram oddaje mu dziesięcinę. A chwilę potem pojawia się król Sodomy, taki, wiesz, uosobienie korupcji, i mówi: oddaj mi ludzi, a całe to odzyskane bogactwo zatrzymaj dla siebie.
To rodzi ważne pytanie. Jak niezwykłe to musiało być dla Abrama? Pomyśl, w jakiej duchowej izolacji on żył. Otaczały go kultury politeistyczne, pełne brutalnych rytuałów. Mógł czuć się jedynym depozytariuszem prawdy o Bogu.
Był w tym kompletnie sam.
A tu po bitwie spotyka kogoś, kto czci tego samego Stwórcę, mimo braku jakichkolwiek wspólnych korzeni etnicznych. To musiało być ogromne umocnienie.
A zestawmy to teraz z tym drugim spotkaniem, bo to nam dopiero pokazuje, jaką drogę przeszedł ten człowiek. Abram patrzy w oczy skorumpowanego króla Sodomy i mówi po prostu nie. Składa przysięgę na Jahwe, że nie weźmie nawet rzemyka od sandała.
Zrzeka się wielkiej fortuny.
Dokładnie. Twierdzi, że nie chce, by ten pogański król mógł potem chodzić i mówić: to ja ustawiłem Abrama, to dzięki mnie jest bogaty. Cały sukces miał być przypisany wyłącznie Bogu. To jest ten sam człowiek, który niedawno w Egipcie trząsł się ze strachu i brał srebro za swoją żonę.
Ewolucja charakteru.
Więc co to wszystko oznacza? Oznacza to, że trudne doświadczenia naprawdę go zmieniły. Upadki go przebudowały.
Bo rozwój, wiesz, nawet ten duchowy, to nigdy nie jest idealna prosta linia. To chaotyczny, pełen potknięć proces.
A to jest najlepsze podsumowanie tego potężnego materiału. Droga zaczyna się od radykalnego wyjścia ze strefy komfortu, potem mamy bolesną kompromitację w Egipcie.
Ale i wyciągnięcie wniosków z relacji rodzinnych z Lotem.
Aż do momentu, gdzie staje się niezależnym graczem z twardym jak stal kręgosłupem moralnym, odrzucającym bogactwo Sodomy. Każdy słuchacz znajdzie tu dowód, że dojrzałość wymaga błędów i wstawania po upadku.
Analizując to, widzimy spójną ewolucję Abrama, ale te teksty kryją coś jeszcze, jeden intrygujący detal.
O tak, chcieliśmy zostawić wszystkich z pewną prowokacyjną myślą, z czymś do samodzielnego zgryzienia. Skoro Melchizedek, ten gość kompletnie z zewnątrz, nie Hebrajczyk, czcił jedynego prawdziwego Boga jeszcze przed powstaniem narodu izraelskiego.
To co to mówi o tym, jak rzekomo hermetyczna była prawda o świecie?
Dokładnie. W jaki sposób ta wiedza przetrwała w sercu pogańskiego Kanaanu bez żadnych cudów czy objawień, jakich doświadczył Abram?
Wygląda na to, że ten starożytny świat był dużo bardziej skomplikowany, a wiedza o Bogu Najwyższym nie była zamknięta w jednym pudełku.
I z tym fascynującym pytaniem o to, jak rozmyte potrafią być granice między tym, co znane i nieznane, dzisiaj wszystkich zostawiamy.